Witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Witam w ten piękny wiosenny dzień i czuję pewien dyskomfort, ponieważ przedstawię Państwu twórczość reżysera i jego dwa filmy, które no, niezbyt harmonizują z tą piękną pogodą. Są dosyć trudnym wyzwaniem, są filmami, które powstały z wewnętrznej udręki artysty. Staję przed trudnym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście tak się składa, że spędziłem w towarzystwie twórczości Ingmara Bergmana kilkanaście lat życia. Było to doświadczenie fascynujące. I teraz przychodzi mi w ciągu 45 minut zdać sprawę z tego mojego przeżycia. Tak się dobrze składa, że te dwa filmy, które Państwo dzisiaj obejrzą, to są filmy bardzo charakterystyczne dla świata Bergmana. To są takie wierzchołki jego twórczości, przynajmniej jeśli chodzi o lata 50. Niektórzy znawcy kina Bergmana uważają wręcz, że film Tam, gdzie rosną poziomki jest jego najwybitniejszym dziełem. Inni z kolei uważają, że takim utworem jest jego Persona z lat 60. Kto inny jeszcze powie, że jednak Fanny Aleksander, jego ostatni pożegnalny film. Ponieważ był to artysta o zupełnie nieprawdopodobnym potencjale twórczym. Już sama jego sam dorobek ilościowy zdumiewa i właściwie można by nim obdzielić kilka fantastycznych karier reżyserskich. Jeżeli powiem, że wyreżyserował przeszło 50 filmów. Jeżeli dodam do tego, że był wspaniałym reżyserem teatralnym i jego teatrografia wynosi blisko 150 przedstawień teatralnych. Jakby tego było mało, napisał kilkanaście dramatów, pisał scenariusze dla innych reżyserów. Był wreszcie reżyserem radiowym. To jest najmniej znana karta jego twórczości, ale w latach 50., a potem wrócił pod koniec życia do teatru, wyreżyserował 50 słuchowisk radiowych, 3 opery. I to chyba nie wszystko, co wymieniłem. W każdym razie rzeczą nieprawdopodobną, że mógł tego dokonać jeden człowiek. Jeżeli oprócz tego powiem, że był związany przez dłuższy czas z 5 kobietami, teraz zresztą chyba w tych dniach ukaże się taka książka szwedzkiego autora na temat właśnie życia prywatnego Bergmana, to można zadać pytanie, kiedy znajdował czas na to wszystko. Był człowiekiem niewątpliwie genialnym. Niewielu geniuszy prawdziwych pojawiło się w historii kina. Gdyby ich wymieniać, to nie wiem, z pewnością na tej liście znalazłby się Sergiusz Eisenstein, z pewnością znalazłby się Fellini, na pewno Bergman, Orson Welles i prawdę mówiąc następnych nazwisk nie znajduję. Ale wróćmy do Bergmana. Otóż osobliwość kina Bergmana polega na tym, że on właściwie w tej sztuce, która jest taką sztuką jarmarczną, sztuką, która podlega presji przemysłu filmowego, pieniądza, że on potrafił znaleźć niesłychanie osobisty ton, że potrafił opowiadać na ekranie własne życie, własne rozterki światopoglądowe, że uczynił kino miejscem bardzo głęboko osobistej spowiedzi. I co więcej, uczynił to w kraju, w którym wprawdzie były wspaniałe tradycje filmowe. Myślę, że Państwo oglądali filmy z okresu kina niemego, kiedy to Szwedzi po raz pierwszy pojawili się na scenie filmowej. Potem wprawdzie długo, długo nic tam się nie działo w tej kinematografii, do momentu, kiedy właśnie pojawił się Ingmar Bergman. Przepraszam, ja sobie może panuje susza i ja mam kłopot. też. Więc jeśli Państwo pozwolą, to sobie troszkę będę tutaj popijał. Dziękuję. Otóż w kinematografii, no właśnie bardzo prowincjonalnej, gdzieś położonej na peryferiach Europy, w kraju liczącym 7 milionów ludzi, co więcej, w społeczeństwie, które nie jest zbyt takim bardzo mieszczańskim, przywiązującym wagę do sztuki. I mówię o tym dlatego, że on miał tam wyjątkowo, powiedziałbym, trudno. Więc kwestia jakby wybicia się na tę artystyczną niepodległość i wybicia się na arenę europejską, a potem światową, chociaż nie przesadzajmy z popularnością Bergmana, to jest oczywiście bardzo znane nazwisko w historii kina, ale on miał zawsze swoją publiczność. Kręgi tej publiczności w miarę jego kariery rosły, ale to była taka publiczność jak państwo, czyli publiczność kinofilska. Więc Bergman nigdy nie był reżyserem, chociaż potrafił robić i komedie filmowe, i ma nawet na swoim koncie horror czy thriller, ale w gruncie rzeczy było to zawsze kino bardzo elitarne. Mówiłem o tym, że on znalazł ten własny ton. Otóż epoka Bergmana to są mniej więcej lata właśnie dominacji kina autorskiego. To są lata mniej więcej 1955-1975, czy może 80 nawet. To jest ten okres, kiedy to kino amerykańskie znalazło się w pewnym kryzysie z powodu inwazji telewizji i na czoło wysunęła się nie tylko francuska nowa fala, ale wcześniej wysunęli się wspaniali reżyserzy, autorzy, tacy właśnie jak Federico Fellini czy Ingmar Bergman. Nieprzypadkowo wymieniam akurat te dwa nazwiska, bo oni byli takimi rywalami. Mówiło się, że Fellini wciela tego ducha łacińskiego, południa, ducha spektaklu, malarstwa, opery, komedii dell'arte, natomiast Bergman wciela tego posępnego, melancholijnego ducha północy, ducha Strindberga, Griega, Edwarda Munka, norweskiego malarza. Notabene istnieje bardzo wiele, powiedziałbym, takich związków czysto plastycznych pomiędzy i tematycznych między kinem Bergmana a właśnie malarstwem Edwarda Munka. Jeśli chodzi o Strindberga, to był idol Bergmana. Więc jednym słowem, jakby ten duch północy znalazł odzwierciedlenie właśnie w twórczości Bergmana. I oni, ci autorzy, tu jeszcze można dorzucić Viscontiego, Felliniego, potem pojawił się Buñuel. Wszyscy Europejczycy rzeczywiście stworzyli fantastyczną formację filmową kina autorskiego. I Bergman był tutaj niewątpliwie wiódł obok Felliniego, wiódł prym w tym kinie autorskim, które właśnie czerpało w znacznej mierze z autobiografii. Tak się składa, że ten kraj, który leży nad nami, patrząc na mapie, czyli Szwecja, tak daleko i tak blisko jednocześnie, tak daleko w sensie losu historycznego, ponieważ to jest kraj, który żyje, powiedziałbym, w pewnym komforcie historycznym, na marginesie europejskich dziejów od wojen napoleońskich, tam się nic nie działo. Nie było żadnych wojen, nie było żadnych rewolucji. Nami miotała historia w tym czasie i ci Szwedzi, czy w ogóle Skandynawowie, mogli jakby zanurzyć się w kontemplację własnej psychiki. Myślę tutaj o literaturze, myślę właśnie również o kinie, które było dziedzicem tej tradycji literackiej. To była zawsze literatura mieszczańska, literatura moralistyczna, literatura psychologiczna. I Bergman w sposób naturalny odziedziczył ten właśnie to nastawienie do sztuki. Jednocześnie miał, powiedziałbym, swoiste szczęście, chociaż to szczęście było też jego nieszczęściem. Mianowicie urodził się w rodzinie pastora, pastora protestanckiego. No przyznacie Państwo, że mało który artysta się rodzi w rodzinie duchownego. I to oczywiście zostawiło takie bardzo wyraźne piętno na jego życiu. Pomijam już fakt, że ta rodzina była nieszczęśliwa, że małżeństwo rodziców Bergmana było małżeństwem dramatycznie nieszczęśliwym, dramatycznie chybionym, że on bardzo to odczuwał, konflikty w rodzinie. Co więcej, mówił o takim katastrofalnym dziedzictwie, ponieważ on też właściwie nie miał szczęścia w miłości. Te liczne związki jego kończyły się dramatycznie. Ale jednocześnie te przeżycia osobiste, przeżycia rodzinne, przeżycia dzieciństwa były tutaj dla niego bardzo, powiedziałbym, bogatym materiałem inspiracyjnym. On po prostu z tych przeżyć czerpał właściwie kolejne tematy swoich filmów. Jednym z takich jego przeżyć, które koresponduje z filmem dzisiejszym, przeżyć, które go też w jakiś sposób napiętnowały, to było obsesja śmierci. No, można powiedzieć, że ta obsesja towarzyszyła mu od chwili narodzin, ponieważ on urodził się 14 lipca 1918 roku. Jak Państwo pamiętacie, albo raczej wiecie, w tym czasie przez Europę przetaczała się epidemia grypy, tak zwanej hiszpanki. Więc urodził się w czas zarazy, urodził się w czas epidemii. Urodził się, no, jak zapisała jego matka w dzienniku, przypominał szkielecik, a lekarz orzekł, że dziecko jest bliskie śmierci z niedożywienia. Podkreślam to, bliskie śmierci. Ponieważ właściwie, no, przyznacie Państwo, myśl o śmierci towarzyszy nam w życiu, ale małe dziecko, które od wczesnych lat dziecięcych jest opanowane obsesją śmierci, to zdarza się rzadko. A tymczasem on na łamach swoich wspomnień Laterna Magica wspomina różne zdarzenia ze swojego życia, między innymi jak został zamknięty przypadkowo w kostnicy. Na stole leżał nagi trup młodej kobiety i on się potwornie bał. Wspaniały zresztą obraz, taki splot skandynawskiego syndromu Erosa i Thanatosa. W jego filmach rzeczywiście śmierć się przewija w różnych postaciach, ale film, który dzisiaj Państwo obejrzycie, czyli Siódma Pieczęć, jest rzeczywiście filmem, którego głównym bohaterem jest w gruncie rzeczy śmierć. W latach 70. zrobił film, to był jego wielki sukces, Szepty i krzyki, to jest historia umierającej na raka kobiety, którą otacza rodzina. To jest film, który jest analizą tych relacji rodzinnych, ale w gruncie rzeczy tematem jest agonia. W różnych jego filmach zresztą ten motyw śmierci pojawia się w najrozmaitszych postaciach. Również w dramaturgii, ponieważ tu chciałem powiedzieć, tak właśnie muszę kontrolować troszkę czas, żebym się nie rozgadał i potem nie zdążę powiedzieć nic o filmach. Otóż on w ogóle nie chciał być reżyserem filmowym, albo inaczej. Jego wielkim marzeniem był teatr. A idolem już właściwie od dzieciństwa był August Strindberg. Chciał być drugim Strindbergiem, chciał być dramaturgiem, chciał być reżyserem teatralnym. I w gruncie rzeczy do kina, nawet co więcej, zaczął pisać wczesne dramaty. Te dramaty są zresztą bardzo ciekawe, dlatego że tam jest w gruncie rzeczy cały przyszły świat Bergmana, ten świat filmowy. Ale krytyka obeszła się z nim bardzo surowo, krytyka literacka uważała, że on pisze w sposób wtórny, że jest epigonem Strindberga. On był zawsze bardzo wrażliwy zresztą na głosy krytyki, w ogóle był wrażliwy na wszelkie upokorzenie. A krytykę, nieprzychylne mu recenzje, a trzeba powiedzieć, że właściwie on żył w nieustannym konflikcie z krytyką szwedzką i w ogóle z widownią szwedzką. To jest też taki paradoks, dlatego że on temu sytemu społeczeństwu szwedzkiemu, które żyło w sposób szczęśliwy, które było zakochane w Astrid Lindgren i w jej świecie idylicznym, on ciągle przypominał o niewygodnych sprawach. Wyciągał różne trupy z szafy. A to przypominał, że wszyscy umrzemy. A to im mówił, że jesteście samotni. A to miłość jest uczuciem iluzyjnym. No, jednym słowem, zakłócał im trawienie po prostu. Więc Szwedzi w ogóle za Bergmanem nie przepadali. Kiedy on stworzył taki pierwszy naprawdę ważny film dla jego świata autorskiego pod tytułem Wieczór kuglarzy, to jeden z krytyków, proszę sobie wyobrazić, napisał nie mniej, nie więcej, tylko że odmawiam analizy ostatnich wymiocin pana Bergmana. Więc to jest w ogóle opinia na tyle drastyczna, że ona, można powiedzieć, przeszła do annałów światowej krytyki filmowej, jeśli chodzi o bardzo powikłane związki reżyserów i ich krytyków. W każdym razie właśnie takie jego pojednanie ze Szwedami nastąpiło w tym ostatnim filmie Fanny Alexander, który był takim filmem no, poświęcony epoce, do której Szwedzi czują wielki sentyment. W każdym razie tej epoki z początku ubiegłego stulecia, czasy króla Oscara II, film, który jest też komediowy, co dramatyczny, jak gdyby tam się różne nastroje w tym filmie spotykają. I Bergman właśnie w tym filmie dopiero przekonał Szwedów do siebie, a tak, powiadam, wyciągał im różne nieprzyjemne rzeczy, o których woleli nie myśleć, o których boi zapomnieć. Natomiast zawsze go bardzo lubili i cenili jako reżysera teatralnego. On był przez szereg lat reżyserem Królewskiego Teatru Dramaten i tam rzeczywiście bardzo trudno było dostać bilety na spektakle Bergmana. Pora przejść może do tych dwóch filmów. Znaczy powiem tylko tyle, że właściwie to jest też niebywałe, że właśnie w tym społeczeństwie, przyznacie państwo, w którym właśnie nie lubili tego swojego reżysera, o którym świat bardzo wiele mówił i którym się zachwycał, w społeczeństwie o niewielkiej widowni filmowej, no on jednak po prostu wybił się na tę nie tylko niepodległość artystyczną, ale rzeczywiście no, zasłużył na rangę wielkiego, wybitnego artysty. Otóż twórczość, która rozciąga się na 6 dekad i trochę jest tak, że w rytm, powiedziałbym, przemian sztuki skandynawskiej, to jest jakieś dosyć dziwne zjawisko, zawsze się zastanawiałem, na czym ono polega, mianowicie, że jeżeli weźmiemy jakikolwiek skandynawski podręcznik historii sztuki, to on jest podzielony na dekady. Bo tam jakby co dekadę, i to nie tylko w twórczości indywidualnej, ale również w twórczości zbiorowej, zmienia się styl. I Bergman też, Bergman lat 40., ten młodzieńczy, on zadebiutował w 1944 roku, jest inny, lata 50. są inne, wreszcie lata 60., kiedy on osiedlił się na wyspie bałtyckiej Fore i sceneria tej wyspy dostarczyła krajobrazów takich bardzo charakterystycznych dla jego, takich niezwykle ascetycznych, dla jego kina właśnie tego bardzo kameralnego. Wreszcie lata 70. też jest zupełnie inny Bergman, rok 82, to jest Fanny Alexander, ale potem jeszcze była cała masa różnych filmów telewizyjnych. On zresztą zawsze uważał, że twórczość filmowa objawiła się u niego, czy w ogóle wszelka twórczość, objawiła się pod postacią głodu, że on po prostu musiał tworzyć. To było, jak napisał w takim jednym z manifestów, kiedy dostawał nagrodę Erasma, to właśnie pisał o tym głodzie tworzenia, że to była potrzeba w gruncie rzeczy dla niego biologiczna. Ale wróćmy do właśnie tych dwóch tytułów. Otóż siódma pieczęć i tam, gdzie rosną poziomki. Trzeba Państwu wiedzieć, że prawem paradoksu być może nie byłoby Bergmana, tak wielkiego artysty, gdyby nie dość trywialny fakt. Mianowicie on w roku 52 w szwedzkich wytwórniach nastąpił tak zwany lockout. Lockout to jest strajk pracodawców. Otóż w buncie przeciwko wysokim podatkom od rozrywki, które państwo nałożyło na branżę kinematograficzną, producenci powiedzieli, jak tak, to my w ogóle nie będziemy produkować żadnych filmów. I zamknięto wytwórnie filmowe. Bergman, jako człowiek niezwykle kochliwy, miał już wtedy na utrzymaniu trzy żony z gromadą dzieci, musiał płacić alimenty, wdał się w kolejny romans i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. I wobec tego zaproponowano mu realizację kilku reklam. Wtedy reklamy, nie było telewizji, reklamy wyświetlano, podobnie jak teraz, przed seansem w kinie. Reklamy dotyczyły mydła Bryza. I jak on sam pisze, to mydło wprawdzie zdzierało skórę, ale uratowało mi życie. I te reklamy okazały się bardzo dowcipnymi miniaturkami, które świadczyły o jego wielkim poczuciu humoru, a miał już taką opinię, że on jest strasznie ponury, właśnie robi jakieś takie ciężkie filmy i to w ogóle jest nie do oglądania. W każdym razie nagle objawił się zupełnie kto inny w tych reklamach. Jego producent, Carl Anders Dimling, szef Svensk Film Industrii, takiej czołowej firmy producenckiej, do dzisiaj istnieje, powiedział: słuchaj, ty masz talent komediowy, ty mi zrobisz komedię. No, a ponieważ on był związany wtedy kontraktem z tą wytwórnią, więc nie było rady i rzeczywiście zaproponował jedną komedię. No, była ona, powiedziałbym, taka mocno melancholijna. To była lekcja miłości. Ale potem zaproponował następną komedię i ta komedia, Uśmiechy nocy letniej, proszę wyobrazić, dostała nagrodę w Cannes. I to był sukces od paru lat. Sam Bergman dość przekornie pisze w swoich wspomnieniach, mówi: siedziałem w wychodku i czytałem gazetę i czytam, szwedzki film dostał nagrodę w Cannes. Jeszcze co to za film? No, przecież musiał udawać, ponieważ ten jego film, on w ogóle sam na festiwale nie jeździł. W ogóle niechętnie wyjeżdżał za granicę. I okazało się, że to są Uśmiechy nocy letniej, które dostały nagrodę za poetycki humor. Cokolwiek miałoby to znaczyć, to nagroda jest nagrodą. Co więcej, film zaczęto sprzedawać do różnych krajów. Oszołomiony producent na tym festiwalu, cały szczęśliwy. A wtedy Bergman mówi: słuchaj, Carl Anders, u ciebie w biurku jest mój scenariusz, taki o takim średniowiecznym rycerzu. Czy ty to w ogóle czytałeś? No właśnie, przeczytaj może. No i okazało się, że Carl Anders wreszcie ten scenariusz przeczytał i to był scenariusz Siódmej Pieczęci. I właściwie progiem międzynarodowej kariery Bergmana był film Siódma Pieczęć. Za tym poszedł drugi film, czyli właśnie ten, który Państwo obejrzycie również, mianowicie Tam, gdzie rosną poziomki. Bergman za Siódmą Pieczęć dostał nagrodę Srebrnej Palmy na festiwalu w Cannes, czyli już druga nagroda kaneńska. Co więcej, warto wiedzieć, że wspólnie z Andrzejem Wajdą, ex aequo. Wtedy również kanał został nagrodzony Srebrną Palmą i można powiedzieć, że na podium kaneńskim stanęło obok siebie dwóch reżyserów, no właśnie z tych marginalnych filmowo przynajmniej krajów europejskich. Tak się zaczęły dwie wspaniałe kariery filmowe. Jaka była geneza Siódmej Pieczęci? Otóż Bergman pracował wtedy w teatrze w Malmö. To były zresztą fantastyczne lata jego kariery teatralnej, lata 52-58. I tam jednocześnie było takie studio teatralne, nie było szkoły teatralnej dla adeptów aktorstwa, tylko były studia przy teatrach. Takie samo studio przy Teatrze Królewskim kończyła przed laty Greta Garbo. I takie samo studio było również przy Teatrze w Malmö. I Bergman dla studentów, dla przedstawienia dyplomowego napisał taką sztukę pod tytułem Malowidło na drewnie. I ta sztuka, no właśnie traktowała, myślę, że był tam pierwszy zarys fabuły tego filmu. I potem na podstawie tej sztuki napisał scenariusz. Podkreślam to źródło teatralne, ponieważ jest taki ślad, powiedziałbym, teatralizacji w pewnych dialogach, w tej pewnej retoryce tego filmu. Ten teatr w jakiś sposób tam przebija, chociaż sam film jest, jak to Bergman określił, road movie, to znaczy film drogi. To jest film, w którym Bergman właśnie jakby zrealizował go w gruncie rzeczy w celach psychoterapeutycznych. Psychoterapia polegała na tym, że pragnął w jakiś sposób pozbyć się tego prześladującego go widma śmierci. Tu zresztą muszę powiedzieć od razu, że jak to często bywa z reżyserami, którzy opierają swoją twórczość na autobiografii, że ta twórczość pełni funkcję terapeutyczną. My mamy też takiego, powiedziałbym, na wiślańską skalę małego Bergmana w polskim kinie. Myślę o Marku Koterskim, który też swoje obsesje, swoje toksyny, swoje miazmaty, swoje trudne przeżycia wyrzuca w kinie i dzięki temu może funkcjonować. Właściwie podobnie było z Bergmanem, który swoje lęki, swoje demony w ten sposób obłaskawia. On wspomina, że kiedy był niegrzeczny, a przecież w tamtej epoce wychowanie było bardzo autorytarne i kiedy coś tam przewinił, to wówczas babka zamykała go w garderobie, strasząc, że tam są takie małe krasnoludki, które niegrzecznym dzieciom odgryzają paluszki u nóg. Ale on się wziął na sposób, on się strasznie bał, wziął się na sposób, mianowicie ukrył w tejże garderobie latarkę z czerwonymi i zielonymi światłami i mówi, jak tylko mnie tam zamknięto, to ja natychmiast tę latarkę włączałem i czułem się, że jestem w kinie. Rzutowałem te kolorowe światełka na ścianę w tej szafie i myślałem, że jestem w kinie. Więc w ogóle tu jest jak gdyby taki archetyp, powiedziałbym, takiego projektora duszy, bo Bergman często używał tego określenia projektor duszy. Więc Siódma Pieczęć wzięła się właśnie z takiej potrzeby psychoterapeutycznej, że ja wreszcie tę cholerną śmierć uśmiercę, jeżeli zrobię film na ten temat. To jest jeden motyw osobisty, głęboki, psychiczny. Natomiast drugi motyw miał charakter światopoglądowy, mianowicie on jako syn pastora miał coraz większe wątpliwości natury światopoglądowej. Coraz częściej zadawał sobie pytanie o istnienie Boga. Już w tej wczesnej dramaturgii, która, jak mówię, zawierała właśnie taki genotyp jego kina, są tam takie właśnie dramaty, w których bohaterowie zmagają się z tymi kwestiami metafizycznymi. I tutaj jakby ten problem istnienia czy nieistnienia Boga prześladuje bohatera rycerza Bloka, który wraca z wyprawy krzyżowej. Domniemana akcja filmu toczy się w latach 1348-1350. Mówię domniemana, ponieważ wtedy w Europie panowała epidemia dżumy. Pierwsza scena tego filmu, tutaj nie mogę się oprzeć osobistemu wspomnieniu, fantastyczna zupełnie, w niebywałej scenerii, na tak zwanej Hovshallar, to było zachodnie wybrzeże Szwecji, które zwiedzałem parę lat temu i mój syn, któremu pokazałem jako, nie wiem, sześcioletniemu chłopcu siódmą pieczęć, co było chyba jednak trochę ryzykownym pomysłem, jak Państwo zobaczycie, no, był tym filmem niesłychanie przejęty. Właściwie potem zdawał do szkoły filmowej i twierdzi, że w ogóle, że ten film zdecydował o jego powołaniu filmowym. Co więcej, nie tylko jego, ponieważ on potem kiedyś spotkał jakąś dziewczynę we Włoszech, też reżyserkę czy operatorkę, która, z którą się zgadał, że ona też widziała siódmą pieczęć i ona też postanowiła zająć się kinem. No, w każdym razie, kiedy znalazłem się na tym fantastycznym, w tym fantastycznym miejscu, na tym właśnie wybrzeżu, które Państwo za chwilę zobaczycie, gdzie rycerz spotyka się ze śmiercią, no to chwyciłem za komórkę, zadzwoniłem i powiedziałem "You are dead", czyli ja jestem śmierć. No on już wiedział, gdzie ja jestem. Więc takie miałem przeżycie właśnie w tej scenerii. Notabene, zobaczcie Państwo tutaj świt. Z morza wyłania się krąg słoneczny. De facto jest to zachód słońca, ponieważ tam nie sposób było sfilmować wschodu, bo to jest zachodnia Szwecja. I ten rycerz wraca z wyprawy krzyżowej w towarzystwie Giermka Jensa i między nimi toczy się dyskusja. Rycerz pragnie dowodu istnienia Boga, żeby Bóg się pojawił. Natomiast Jens jest nawet nie agnostykiem, jest po prostu ateistą. I toczy się między nimi spór światopoglądowy, którego do tej pory kino nie widziało. Bo na tym też polegała jakby klasa intelektualno-artystyczna Bergmana, że on wniósł na ekran filmowy do tej sztuki plebejskiej, wniósł tematy, które do tej pory śniły się filozofom, prawda, o których pisali filozofowie. To jest zresztą okres egzystencjalizmu w literaturze francuskiej. Również Szwedzi byli też na ten egzystencjalizm bardzo wyczuleni. Ciekawe, że ta recepcja egzystencjalizmu była najżywsza w krajach, z którymi historia dwudziestowieczna obeszła się stosunkowo łagodnie, czy w ogóle komfortowo, jak ze Szwedami, prawda? W każdym razie toczy się między nimi spór o istnienie Boga. I Bóg jest niepewny, Bóg skrywa się gdzieś tam za chmurami, to jest ten Deus absconditus. I to jest jeden jakby wątek. I rycerz, który nie jest pewien Boga, czyli nie jest też pewien zbawienia, w gruncie rzeczy czuje, że jego życie jest absurdalne, że jego życie jest bezsensowne i pragnie dokonać jakiegoś jednego sensownego uczynku. I od samego początku spotyka śmierć na swojej drodze, która potem pod różnymi postaciami będzie mu się pojawiała. I gra ze śmiercią w szachy. Tutaj powinienem powiedzieć trochę o źródłach plastycznych tego filmu, bo to jest film niebywale od tej strony interesujący. Mianowicie Bergman towarzyszył swojemu ojcu, który jeździł po kościółkach pod Sztokholmem, wygłaszał kazania I on jako mały chłopiec, choć się nudził się w czasie tych kazań, ale chłonął oczyma malowidła w tych kościółkach. I tam jest taka charakterystyczna właśnie ikonografia. A to rycerz, śmierć grająca z rycerzem w szachy. A to śmierć, która ścina drzewo życia, na której tam siedzi jakiś nieborak. A to wreszcie słynny totentanz, czyli dans macabre, taniec śmierci, taki motyw ikonograficzny. Więc on jakby nasycony był tymi obrazami, tymi wyobrażeniami. One niesłychanie silnie działały na dziecięcą wyobraźnię. W każdym razie rycerz czuje potrzebę właśnie wykonania jakiegoś jednego sensownego uczynku. I na swojej drodze spotyka rodzinę cyrkowców. Tu znowu reminiscencja czy inspiracja plastyczna. W Göteborgu, gdzie on był reżyserem, jest wisi obraz Picassa pod tytułem Rodzina akrobatów z małpą. I ta rodzina jest wystylizowana na świętą rodzinę. Miałem okazję ten obraz oglądać. I spotyka Jofa Mije, czyli Józefa i Maryję, z Mikaelem, z małym dzieciątkiem. I postanawia ich ocalić od śmierci. I gra o ich jakby życie ze śmiercią. To jest ten jedyny sensowny uczynek, który ma jakby zapełnić tę pustkę w jego sercu, jak to on sam określa. Nie będę oczywiście dalej Państwu tego filmu opowiadał, ale jest on niesłychanie, powiedziałbym, finezyjnie skomponowany, na zasadzie takiej symetrii. To Umberto Eco, który jak wiadomo jest też wybitnym znawcą średniowiecza, w swojej książce potem Estetyka średniowiecza właśnie tę zasadę symetrii w sztuce średniowiecznej ujawniał. I tutaj też ta symetria istnieje. No, chociażby ta pierwszoplanowa para, która jest takim w gruncie rzeczy, powiedziałbym, dychotomicznym sobowtórem Bergmana, ponieważ to on, ta dyskusja, która się toczy pomiędzy rycerzem Blokiem a Jensem, to jest dyskusja, która jakby odzwierciedla ten przełom, nie tyle może przełom, ile rozłam światopoglądowy, który sam Bergman przeżywał. On w jednej ze swoich książek pisze, że żyłem wtedy zanikającymi resztkami dziecięcej pobożności, a z drugiej strony pojawiał się taki trzeźwy, sceptyczny racjonalizm. I głosem tego racjonalizmu jest właśnie Jens, który notabene wygłasza sądy, powiedziałbym, powyżej jednak świadomości złego Giermka. Obie te postacie są jeszcze trochę wystylizowane na Sancho Don Quixota i Sancho Panse. Więc tutaj powiedziałbym, że ta retoryka, o której mówiłem, teatralna, która ciąży nad tym filmem, tutaj może w tym ich dialogu najbardziej może tak szwankuje, powiedziałbym. W każdym razie, no, o ile Bóg jest niepewny, o którego spierają się właśnie Jens z rycerzem, o tyle pewna jest aksjomatem bytu, jest śmierć. Śmierć się pojawia siedmiokrotnie, nieprzypadkowo. Film nosi tytuł Siódma Pieczęć, ponieważ inspiracje, i tutaj usłyszycie Państwo i na początku, i na końcu filmu, na początku te słowa wypowiada śmierć, na końcu żona rycerza, to są słowa z Apokalipsy świętego Jana. I pojawiający się na niebie ptak, to orzeł morski. Dość, że to źródło literackie, tutaj tym źródłem literackim jest właśnie Apokalipsa świętego Jana. Notabene, kiedy ten film powstawał, Bergman jakby chciał wpisać w tę świadomość Everymana tego właśnie, bo to jest też jakby rodzaj moralitetu, w tę świadomość tego rycerza, niepokoje i lęki współczesnego człowieka. No niestety znowu żyjemy w czasach, kiedy jakby te lęki powracają, ale one były niesłychanie żywe w latach 50. w okresie zimnej wojny, mianowicie to widmo atomowej apokalipsy. Więc ten film, który był o średniowieczu, w istocie rzeczy jakby projektował świadomość człowieka dwudziestowiecznego na tamte czasy. Ten film jest, powiedziałbym, no takim jednym z najwspanialszych osiągnięć kina Bergmana tamtej epoki, takiego kina barokowego. Mówiłem o tej ascezie lat 60. Natomiast tutaj jest to, powiedziałem, wspaniały, wielopłaszczyznowy, wieloplanowy spektakl. Zobaczcie Państwo fantastyczne sceny. Na przykład taka jest tutaj scena, kiedy rycerz spotyka na swojej drodze z giermkiem flagelantów, czyli biczowników, do których przemawia kapłan, wspaniały zresztą też aktor bergmanowski Anders Ek, który jest takim przedstawicielem duszpasterstwa strachu, który właśnie tą perspektywą śmierci, grzechu straszy ludzi. Fantastyczna, wizyjna scena, zresztą zaczerpnięta z takiego dramatu Saga Folkungów Strindberga. Zobaczcie Państwo końcową scenę właśnie tego tańca śmierci, który zresztą został zaimprowizowany. Notabene jest taka legenda, że w tej scenie tego tańca śmierci, kiedy śmierć na horyzoncie prowadzi korowód złożony z bohaterów filmu, że po prostu była jakaś taka pogoda, układ chmur i nagle Bergmana olśniło i tę scenę zaimprowizowano. I dobierano tam przypadkowych ludzi. I tam podobno w tej scenie jest Elvis Presley, który odbywał ponoć służbę wojskową w Szwecji i był na przepustce, gdzieś tam się znalazł, ale to oczywiście jest jakaś bajda najprawdopodobniej. W każdym razie istnieje też taka tutaj wersja, że właśnie w tej scenie ostatniej wystąpił Elvis Presley. Ale w każdym razie jest to film, który rzeczywiście jest jakby dziełem niebywałego kunsztu, wspaniałego operatora Gunnara Fischera, który był takim operatorem fantastycznie władającym światłocieniem. Jest świetna muzyka Erika Nordgrena. Jest wspaniała, hieratyczna rola Maxa von Sydowa, który potem będzie aktorem Bergmana w latach 60. będzie grał tę rolę jego autorskich sobowtórów. Jest Gunnar Bjenstrand jako Germek Jens. Jest Bibi Andersson, też wspaniała aktorka. W każdym razie, o rany, jeszcze mam 10 minut. W każdym razie rzeczywiście jest to, jak mówię, wspaniały spektakl kina historycznego. I proszę Państwa, po sukcesie tego filmu, a trzeba powiedzieć, że ten film, jak to Bergman sam stwierdził, rozszedł się po świecie jak pożar lasu, tak bardzo był popularny w tym 57 roku, niesiony tą kaneńską nagrodą, ale nie tylko. I Bergman poczuł jakby przypływ siły twórczej, odwagi i zrealizował następny film, mianowicie Tam, gdzie rosną poziomki. Znany tytuł. Pięknie zresztą przetłumaczona, chociaż w oryginale to się nazywa Smultron Stelet, czyli poziomkowa polana. I to jest zresztą tytuł o tyle znamienny, że ma on sens nie tylko dosłowny, ale również metaforyczny. Otóż w języku szwedzkim to Smultron Stelet, czy poziomkowa polana, to jest jednocześnie takie miejsce utopijne. A bohaterem tego filmu jest stary profesor, 68-letni Eberhard Isaac Borg. Ale te imiona, to nazwisko, inicjały odsyłają do samego Bergmana. ponieważ jemu w istocie rzeczy było na imię Ernst Ingmar Bergman, EIB, podobnie jak Eberhard Isaac Bory. To jest film, który pod maską właśnie tego bohatera w istocie rzeczy opowiada o głęboko prywatnych, intymnych sprawach samego Bergmana. Istnieje tutaj, powiedziałbym, taki kod, szyfr tajemny tego filmu. Bohater też odbywa podróż, podobnie jak rycerz. Odbywa podróż ze Sztokholmu do Lund, gdzie ma otrzymać tytuł doktora jubilata, ponieważ mija 50 lat od jego doktoratu. Jest wybitnym uczonym medycyny, bakteriologiem i ma właśnie podróżuje. A to jest podróż nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim podróż w czasie. Ponieważ on wsiada w samochód w towarzystwie swojej synowej, która jest też takim rezonerem, podobnie jak Jens, tutaj też jest ta para na pierwszym planie, która swoimi uwagami odsłania jakby prawdziwą naturę tego na pozór bardzo miłego, dobrotliwego starca. Mówi mu, że jest człowiekiem egoistycznym, nieczułym. I to tak w istocie jest. Ale sam bohater ma również powody, aby do niepokoju, ponieważ w przeddzień tej podróży ma sen. Sen bardzo dziwny, sen bardzo tajemniczy. Sen, w którym śni mu się, że trafił do jakiegoś dziwnego miasta, że nie ma nikogo w tym mieście, że trafił na jakąś ulicę. Kiedy spogląda na zegarek, zegarek nie ma wskazówek, zegar na ulicy też nie ma wskazówek, że on zabłądził. Za chwilę na tej ulicy pojawia się karawan. Z tego karawanu wypada trumna. Z tej trumny, w tej trumnie widzimy nieboszczyka. Co więcej, on widzi, że to jest on sam. Nieboszczyk podaje mu rękę i go najwyraźniej wciąga do tej trumny i wtedy nasz bohater się budzi. I ten sen, który w metaforyczny sposób nie chcę tutaj rozszyfrowywać, tym bardziej, że Państwo jeszcze tego filmu nie widzieli, ale w metaforyczny sposób jak gdyby zawiera cały scenariusz symboliczny tego filmu przyszłego. I bohater jedzie, ten sen go prześladuje i zatrzymuje się w różnych miejscach, zatrzymuje się w swoim domu swojego dzieciństwa, gdzie spędzał wakacje jako dziecko. I co więcej, widzi jako starzec, to jest fantastyczny pomysł, Bergman go nie wymyślił, to był w Pannie Julie Szeberga, adaptacji Strindberga parę lat wcześniej, Szeberg zastosował ten chwyt. W każdym razie widzi jako starzec sceny ze swojego dzieciństwa. Dalej spotyka na stacji benzynowej ludzi, którymi się przyjaźnił, takie małżeństwo. On był tam kiedyś lekarzem, mógł tam zostać. Nie będę Państwu spotykał matkę, staruszkę, która jest jeszcze starsza od niego, która jest matką rodu. W każdym razie ta podróż jak gdyby niczym pucle, fragmenty tych przeżyć w tej podróży składają się jakby na obraz jego życia i on jakby no też sobie uświadamia, że w gruncie rzeczy to jego życie było mimo tych pozorów, sukcesów zawodowych, sławy, że w gruncie rzeczy stracił coś bardzo istotnego, że jest człowiekiem samotnym, że zastanawia się, co się stało, że więź z innymi ludźmi została przerwana, czy to była zdrada żony, czy to była kuzynka, z której się kochał, a która wyszła za jego brata. W każdym razie rozmyśla nad swoim życiem i ten film kończy się sceną wizyjną, podobnie zresztą jak Siódma Pieczęć, mianowicie pamiętam, Małgosiu, że mi dałaś do szóstej czas. Otóż widzi na drugiej stronie zatoki przed zaśnięciem, ale w istocie rzeczy domyślamy się, że on umiera. Widzi rodziców swoich, którzy niczym na drugim brzegu tej mitycznej rzeki Lethe, rzeki zapomnienia, pozdrawiają go. I tu docieramy jak gdyby do tego ukrytego sensu tego filmu. Otóż Bergman przez długie lata był skłócony ze swoimi rodzicami. On właśnie po dramatycznej awanturze opuścił dom rodzinny, nokautując ojca, przy szlochach matki i w ogóle z rodzicami nie miał żadnego kontaktu. I co się okazało, że tym filmem na zasadzie jakiegoś szyfrogramu tajemnego po prostu pragnął ten kontakt nawiązać. To jest oczywiście taki pewna hipoteza interpretacyjna, ale z różnych, powiedziałbym, źródeł można się domyślać, że ona jest wielce, wielce wiarygodna. I proszę Państwa, ten film znowu osiągnął wielki sukces, dostał Nagrodę Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Co więcej, w tym głęboko prywatnym dramacie starego człowieka, a chcę tu jeszcze zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, sam Bergman o tym mówił, że nie byłoby tego filmu, gdyby nie fantastyczna, wspaniała kreacja Wiktora Szestrema, tego reżysera kina niemego, który był również aktorem, który co więcej był mistrzem Bergmana, był jego mentorem, opiekował się jego debiutem. I Bergman mówi, że on właśnie zawładnął tym filmem, że on go wypełnił swoją osobowością, że nie byłoby tego filmu, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie Wiktor Szestrem. To była zresztą ostatnia rola Szestrema, on wkrótce potem zmarł. Zostawiam Państwa z dwoma filmami. Filmami, które stanowią, powiedziałbym, słupy milowe w historii kina autorskiego. I Siódma pieczęć, i Tam, gdzie rosną poziomki, zwłaszcza ten drugi film, który jest dla mnie swoistym fenomenem, że w istocie rzeczy, opowiadając o swoich głęboko własnych sprawach, sztuka może osiągnąć uniwersalne znaczenie. Dziękuję za uwagę.